Wieczerza Pańska. Właśnie z tego powodu zebraliśmy się dzisiaj tutaj, aby razem z Kościołem, jako jedno ciało, wspominać i upamiętnić, tak, ostatnią wieczerzę, jaką Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami. Ustanowił podczas tej wieczerzy nowe przymierze i co najistotniejsze, został później złożony jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy, tak? Poniósł śmierć. Dlaczego to robimy? Po pierwsze, chcemy być posłuszni naszemu Panu. Pan Jezus, będąc z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, powiedział takie słowa: czyńcie to na moją pamiątkę. Chcemy być posłuszni tym słowom, dlatego to czynimy i dzisiaj tutaj jesteśmy. Po drugie, chcemy pamiętać o Jego śmierci. On zapłacił za nasze grzechy najwyższą cenę, tak? Poniósł śmierć za każdego z nas. Dzięki Niemu możemy radować się ze zbawienia. Tylko dzięki Niemu możemy się radować ze zbawienia. Po trzecie, zgodnie z tym, co napisał apostoł Paweł, zwiastujemy, ogłaszamy Jego śmierć, aż przyjdzie. A jeszcze nie przyszedł. Więc jesteśmy tutaj. Myślę też, że jak Pan Jezus pragnął spożyć wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami, tak samo dzisiaj pragnąłby ją spożyć z nami, jako Jego uczniami. Czyli jest to takie pragnienie serca Chrystusa. Tak? I dzisiaj w sensie duchowym On jest z nami tutaj obecny. Mamy z Nim tutaj społeczność. Mamy społeczność ze sobą, ale nie zapominajmy przede wszystkim o tej społeczności z naszym Panem, tak? I tym pragnieniem Jego serca, które towarzyszyło Mu przy tej ostatniej wieczerzy paschalnej. Zapewne każdy z nas bardzo dobrze pamięta takie przywitanie, które uczynił Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył idącego Pana Jezusa, tak? Powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I chciałbym teraz, abyśmy sięgnęli do pierwszej wieczerzy paschalnej, a to nam pomoże zrozumieć lepiej rolę Pana Jezusa jako baranka paschalnego. Zatem zachęcam wszystkich, żebyśmy otworzyli drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, 12 rozdział, wersety od 1 do 14. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, fragment od 1 do 14. Zobaczmy. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowę razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzić jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Tak, to można powiedzieć była pierwsza Pascha, którą Izraelici obchodzili jeszcze podczas, kiedy byli uchodźcami, tak, w Egipcie. Chciałbym, drodzy bracia, abyśmy zwrócili uwagę na bardzo ważny szczegół dotyczący właśnie ofiary paschalnej. Mianowicie w czwartym wersecie jest powiedziane tak. Oj. Nie w czwartym, pomyliłem, przepraszam. Werset trzeci, tak? Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. A zatem tak naprawdę te przygotowania trwały już 4 dni wcześniej. Jak się okazuje, bardzo dobrze koresponduje to z tym, co się wydarzyło za czasów Pana Jezusa też 4 dni przed Paschą. Ale za chwilę do tego wrócimy. Tak? Święto, które Izraelici obchodzili, to Pascha, tak? Tak zostało ono tutaj nazwane. Pochodzi ono od takiego słowa Pesach, to znaczy przeszedł obok, ominął. Tak jak przeczytaliśmy, baranek, który został zabity, jego krwią Izraelici mieli posmarować od drzwia, tak? I wówczas, gdy byli posłuszni temu nakazowi, anioł Pana omijał ten dom, tak? Nikomu z pierworodnych nic się nie działo w tym domu, tak? Ani bydłu, ani człowiekowi. Co ciekawe, tak jak wspomniałem przed chwilą, baranek paschalny miał się znaleźć w tym domu 4 dni wcześniej. Moglibyśmy zapytać, dlaczego? Co takiego miało się wydarzyć przez te 4 dni? Otóż w tych dniach baranek miał być sprawdzany w celu upewnienia się, że nie ma w nim żadnych wad i w ten sposób kwalifikuje się, aby być ofiarowany Panu. Że jest to, tak jak czytaliśmy tutaj, miał być to baranek bez żadnej skazy. W Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli na 4 dni, czyli do 10 Nisan, ale do roku 32, kiedy to Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Zachęcam, żebyście otworzyli Ewangelię według Łukasza, 19 rozdział, wersety od 28 do 40. Czytamy tutaj Łukasza 19, rozdział od 28 do 40. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy przybliżył się do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. I odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Kochani, to wydarzenie miało miejsce właśnie, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na oślęciu miał miejsce 10 Nisan, 4 dni przed świętem Paschy. Był to czas, kiedy również Pan Jezus miał zostać sprawdzony, czy jest bez skazy. Bo zarówno, jak czytamy dalej, arcykapłani uczeni w piśmie, a także przedniejsi ludu szukali sposobu, by go zgładzić, żeby znaleźć coś w nim, jakąś skazę, jakiś grzech, żeby móc go zgładzić. Zobaczcie, w Jana 19 rozdziale, a 4 wersecie Herod wypowiedział też takie znamienne słowa na temat Pana Jezusa. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. A zarówno ludzie, byśmy powiedzieli, świeccy, jak i kapłani, nikt przez te 4 dni nie znalazł winy w Panu Jezusie. Żadnej skazy w nim. Pan Jezus, jak przeczytałem przed chwilą, wjechał do Jerozolimy na oślęciu i uczniowie, cała rzesza uczniów radośnie zaczęła chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Tak? I przywitali go błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Przywitali go jako króla. I Pan Jezus nie reaguje, zobaczcie. Wcześniej, kiedy chcieli go obwołać królem, to co zrobił? Uciekł w ustronne miejsca. Tutaj przyjmuje to, co inni ludzie, którzy widzieli wcześniejsze cuda, którzy widzieli, bo to stało się krótko po tym, jak Pan Jezus zbudził Łazarza, jak widzieli zmartwychwstanie Łazarza, oni zobaczyli w nim Mesjasza. Oni zobaczyli w nim tego, o którym mówiły proroctwa z księgi Zachariasza, 9 rozdziała, 9 wersetu. Zajrzyjmy na chwilę do tego proroctwa, bo ono jest bardzo ważne w tym rozważaniu. W Zachariasza, 9 rozdziale, 9 wersecie, możemy przeczytać takie prorocze słowa, które Zachariasz wypowiedział. Zachariasza, 9 rozdział, a 9 werset. Czytamy takie ważne proroctwo. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. A zatem uczniowie Pana Jezusa rozpoznali, tak? Wielkie tłumy tych uczniów rozpoznały, że to proroctwo odnosi się właśnie do naszego Pana i zaczęły go tak wspaniale witać, tak? Nie było wśród nich faryzeuszy, tak? Oni się bacznie z boku przyglądali i chcieli te okrzyki zagłuszyć, tak? I powiedzieli, a niektórzy z faryzeuszy z tłumu mówili do nauczycielu, zgrom uczniów swoich. Co oni mówią? A on mówi, odpowiedział im, powiadam wam, jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A zatem Pan Jezus wiedział, że to jest ten moment, kiedy ma być rozpoznany jako król Izraela, jako Mesjasz. Można powiedzieć, że ten wjazd do Jerozolimy Pana Jezusa przepowiedział też prorok Daniel. Tak? Kiedy mówił to proroctwo o tygodniach, właśnie wskazał na ten sam rok, w którym Pan Jezus wjechał na oślęciu do Jerozolimy. Wiecie co, zastanawiałem się, dlaczego na oślęciu, a nie na przykład na koniu. Tak? Bo wiemy, że raczej koń był takim zwierzęciem, na którym się gdzieś jeździło, wjeżdżało. Jak się okazuje, właśnie osioł był symbolem pokoju, tak? W Izraelu. Taki symbol pokoju. I tak jak powiedziałem, przez ten czas, 4 kolejnych dni, nie znaleziono żadnej skazy. Apostoł Piotr napisał, że drogo zostaliśmy kupieni, tak? Zobaczmy na potwierdzenie tego do pierwszego listu Piotra, 1 rozdział 18-21. Czytamy tutaj takie bardzo ważne słowa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z martwego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. A zatem Piotr potwierdza, że baranek, że Pan Jezus był barankiem niewinnym i nieskazitelnym, czyli bez skazy, tak jak to miało mieć miejsce podczas święta Paschy. A zatem ważna rzecz, którą musimy z tego zapamiętać, to to, że zostaliśmy kupieni naprawdę drogo, drogą krwią Chrystusa, tak? Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę za każdego z nas. nie można było wyższej ceny zapłacić. I od tej chwili, kiedy oddał za nas swoje życie, rozpoczęło się tak naprawdę czas tego nowego przymierza, tak? We krwi Jego. Tylko On był tym zadośćuczynieniem za nasze grzechy, za grzechy każdego z nas. Nie możemy zapomnieć właśnie o tej wielkiej cenie, jaką zapłacił nasz Zbawiciel za nasze zbawienie. Nie możemy pozwolić, żeby ta uroczystość stała się dla nas martwym i formalnym obrządkiem. Spotykamy się tutaj w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pańskim, tak? W związku z tym, tak jak powiedziałem już to dzisiaj, On jest obecny wśród nas. W sensie duchowym zasiadamy do stołu Pańskiego razem z apostołami i naszym Panem. Mamy społeczność z Nim. Jest to czas, w którym chcemy przyjść z takim czystym sercem. Czas, w którym czynimy refleksję nad naszym życiem. Jest to czas właśnie, kiedy powinniśmy nawet czynić takie refleksje, kiedy powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy, jak blisko jesteśmy naszego Pana, czy może się od Niego oddaliliśmy z jakichś powodów. A zatem jest to ważny czas, kiedy robimy taki rachunek sumienia, tak? Ważne, żebyśmy tą uroczystość traktowali bardzo poważnie. Nie jako martwy obrządek, ale jako ważną, bardzo ważną społeczność z naszym Panem. Można powiedzieć, że właśnie do takiej refleksji zachęcał nasz apostoł Paweł, tak? W swoim liście, który napisał do Koryntian w 11 rozdziale. Jeżeli byśmy chcieli, zachęcam, żebyśmy otworzyli, bo ten stan naszego serca przed naszym Panem jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. W 11 rozdziale możemy przeczytać drugiego listu do Koryntian. Przepraszam. Oj, coś tutaj pomyliłem, przepraszam bardzo. Tak, tak, pierwszego listu oczywiście. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. A zatem to niesamowicie ważna rzecz, żebyśmy sprawdzali samych siebie, abyśmy sprawdzali, czy jesteśmy, przychodzimy do naszego Pana z czystym sercem, czy jesteśmy pojednani z tymi, z którymi możemy się pojednać, bo Biblia mówi, chyba że nie ma takiej możliwości, tak? Ale czy przebaczyliśmy w sercu tym wszystkim, którzy w jakiś sposób nas zranili, w jakiś sposób zawinili? Warto, żebyśmy w tym momencie zrobili taki rachunek naszego sumienia przed naszym Panem. I to, co powiedział apostoł Paweł, że Tą śmierć zwiastujemy, aż przyjdzie. Więc jest to święto tymczasowe, byśmy powiedzieli, tak? Które ma określone ramy czasowe. Ale jakbym się ciebie chciał dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, zapytać, czego najbardziej dzisiaj oczekujesz? Narodzin dziecka może ktoś z was? Powrotu kogoś ze swoich bliskich? Wakacji może niektórzy, bo się zbliżają? Zakończenia jakiejś choroby, tak, która nas dręczy? Moglibyśmy tak długo wymieniać. A czego tak naprawdę jako uczniowie Jezusa powinniśmy bardzo wyczekiwać? Jego przyjścia. Tak? Jak czytamy wszystkie listy Pawłowe, kochani, to tak naprawdę Kościół był w gotowości na przyjście Pana Jezusa i na rychłe przyjście, tak wynika z listów, na Jego bliskie i rychłe przyjście. Czy umiłowałeś przyjście Pana Jezusa? Czy z radością oczekujesz tego przyjścia? Czy może upodobałeś sobie życie w tym świecie? I trudno nam jest z czegoś dzisiaj zrezygnować. Zastanówmy się przez chwilę, czy gdyby okazało się, że Pan Jezus przyjdzie jutro, to jak bardzo radosna nowina byłaby to dla ciebie? Może okazałoby się, że Pan Jezus popsułby jakieś z twoich planów, jakichś dążeń. Zajrzyjmy na koniec do listu do Koryntian, 16 rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdziału. Paweł, apostoł, kończy ten list takimi bardzo znaczącymi słowami, bym powiedział, i takimi niosącymi przestrogę też dla nas. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranatha. Panie Jezu, przyjdź, tak? Inaczej te słowa po polsku brzmią. Jeżeli kochamy Pana Jezusa, to powinniśmy z wielką tęsknotą wyczekiwać Jego przyjście. Tak? Kto miłuje Pana? Jak często rozmyślacie o chwili, kiedy zasiądziemy z Nim do stołu w Jego Królestwie? Jak często o tym rozmyślamy? Czy myślimy, kochani, o tym, co w górze? Czy bardziej te rzeczy przyziemne nas trzymają? Rzeczy związane z tym światem, z naszym ciałem? Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy właśnie taką obietnicę skierował do uczniów, która miała być dla nich takim pokrzepieniem wręcz, tak? Bo Łukasz to zapisał w 22 rozdziale, w wersecie 18. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Czy oczekujesz tego królestwa? Zasiądziemy w nim do stołu z naszym Panem i z nim spożyjemy wieczerze. To wspaniała, dobra nowina dla każdego wierzącego, który oczekuje przyjścia Pana Jezusa. Obyśmy byli gotowi każdego dnia na to przyjście. Tak jak dzisiaj wspólnie rozważyliśmy, Pan Jezus, jedynie On mógł być tym barankiem nieskazitelnym i oddać życie za każdego z nas. Nikt inny nie mógł tego uczynić. Jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, a jeszcze wahasz się, żeby oddać Mu swoje życie z różnych powodów, to może dzisiaj jest ten czas, żeby zastanowić się nad tym, co Pan Jezus uczynił dla ciebie na krzyżu. On umarł za każdy twój grzech, bez względu na to, jaki on jest. Czasami są grzechy takie, których człowiek nie jest w stanie sobie wybaczyć. Są o takim ciężarze, bym powiedział, gatunkowym. Ale On przyszedł, aby umrzeć za każdy twój grzech, bez względu na to, jaki on jest. Ważne, żebyś to wiedział. I taki, jak jesteś, możesz przyjść do Niego, wyznając Mu swoje grzechy. A my, kochani, jeżeli jeszcze jest coś, co powinniśmy wyznać Panu Jezusowi, zanim przystąpimy dzisiaj do wieczerzy, to ważne, żebyśmy to też uczynili, tak? Bo mamy obietnicę, że jeżeli przystępujemy do Boga i wyznajemy Mu swoje grzechy, to wierny jest Bóg i odpuści je nam, tak? Czy umiłowałeś przyjście naszego Pana? Czy czekasz tutaj na Niego? Kochani, chciałbym, aby moje serce najpierw było takie, żeby naprawdę z tęsknotą wyczekiwało tego dnia. Wiemy, że to się nie dzieje tak automatycznie, tak? Z każdym dniem, kiedy jesteśmy w bliskiej relacji z naszym Panem, coraz bardziej pragniemy, aby być z Nim. Kiedy oddalamy się od Niego, jest to coraz trudniejsze, tak? Tak naprawdę, kiedy się oddalamy, to dajemy przystęp diabłu. A zatem pamiętajmy o tym, że ten baranek zgładził każdy nasz grzech. I dzisiaj z powodu naszego Pana jesteśmy tutaj. Z powodu posłuszeństwa Jemu. Jemu niech tutaj będzie chwała i cześć. I tak jak zaśpiewali to ci, którzy Go witali, tak, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Jak wiecie, Pan Jezus tak samo został przywitany, kiedy się narodził. Też powiedziano: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, tak? Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Tam jeszcze było dane i pokój ludziom dobrej woli, tak? Których Bóg ma upodobanie. Abyśmy byli tymi, w których nasz Pan Bóg ma upodobanie. Patrząc na nasze serce i na nasze życie, żebyśmy byli tymi, z którymi chce i pragnie mieć społeczność, tak jak to pragnął ze swoimi uczniami. Jemu niech będzie chwała. Amen.